Cieszę się, że nie zabraliśmy tej rundy, bo myślę, że dzisiaj ta firma by nie istniała. Dzisiaj firma działa naprawdę bardzo, bardzo dobrze, ale na pewno by to nie miało miejsca, gdybym zabrał te pieniądze.
Cześć, gościem dzisiejszego odcinka jest Piotr Pisarz, założyciel Uncapped. Uncapped udzieliło finansowania, które liczone jest w setkach milionów złotych. Dali je tysiącom klientów z całego świata. Globalny biznes rosnący bardzo szybko w sektorze fintechowym, czyli na pograniczu finansów i technologii. Fenomenalna rozmowa. Zapraszam. Cześć Piotr, dzięki, że znalazłeś chwilę, żeby pogadać.
Cała przyjemność po mojej stronie.
No, już tak nie mów. Ja akurat nie wiem, czy słuchacze to wiedzą, ale jesteś osobą, której zawdzięczam sporo, bo w najmocniejszym kryzysie, jaki kiedykolwiek przechodziliśmy, w takim kulminacyjnym momencie, w którym bank wypowiedział nam umowę kredytową i musieliśmy szybko szukać gdzieś kasy na rynku, chwilę po zwolnieniach, po spadku przychodów i była tylko jedna firma, która nam wtedy zdecydowała się pożyczyć kasę. No i właśnie to byliście wy.
Cieszę się, że mogliśmy pomóc. Wiesz, ja tę firmę założyłem po to, by pomagać founderom. To jest naprawdę... kurczę, uwielbiam pracować z founderami, wiesz? I naprawdę to jest coś, co daje mi energię, aby przychodzić do pracy każdego dnia. I to jest najfajniejsza część mojej roboty, wiesz? Kurczę, codziennie nowy case, nowy biznes, który potrzebuje pieniędzy w jakiś sposób. I to mi bardzo nerwowało, wiesz, w pracy jako VC, bo wcześniej pracowałem jako VC i miałem dosyć tego, że jako VC masz ten, wiesz, jedną inwestycję w roku robisz, dwie, a ja tak, kurczę, ale to jest tyle fajnych founderów. I postanowiłem, że wiesz, zmienić to i kurczę, no uwielbiam to.
Super, super. Zabrzmiało na wstępie jak podcast sponsorowany przez Uncapped, ale od razu powiemy, że nie jest. Zapłaciliśmy swój jakby procent, spłaciliśmy swoje długi, więc tutaj
wszystko rozliczone.
Wszystko jest rozliczone, ale nie, jakby mówię o tym szczerze i to jakby podcast nie jest pierwszym miejscem, w którym o tym mówię, że zawdzięczamy dużo, ale jakby przeskoczyliśmy od razu do tematu już takiego bardzo rzeczywistego przypadku użycia Uncapped, wdrożenia Uncapped. Jakbyś mógł powiedzieć trochę, czym się zajmujecie, w czym się różnicie od finansowania takiego bardzo popularnego typu VC, jak to wygląda?
Wiesz co, nasza firma istnieje 4 lata i my tak naprawdę przez długi czas, jak to każdy startup, trochę szukaliśmy swojej drogi w ogóle, wiesz, i tego, co robimy. Przez ostatni rok tak naprawdę bardzo jasno i klarownie nakreśliliśmy, w czym jesteśmy dobrzy i co robimy. I my finansujemy kapitał obrotowy dla firm online. To jest coś, w czym dzisiaj jesteśmy dobrze, mam wrażenie, najlepsi na świecie. I co to znaczy? Jeśli głównie zajmujemy się e-commerce'ami, czasami wielkimi SaaS'ami albo innymi firmami takimi technologicznymi, nie pracujemy z tradycyjnymi biznesami i pomagamy im się skalować. Jeśli po prostu masz biznes, który jest dochodowy albo blisko dochodowego, ale potrzebujesz gotówki, żeby zainwestować więcej w towar, zainwestować więcej w marketing, zainwestować więcej w może jakichś ludzi od sprzedaży, to robimy. Nie, wiesz, nie dajemy pieniędzy na bridge'owanie do rundy, nie dajemy pieniędzy na R&D. To nie jesteśmy my. Ale jeśli ktoś ma po prostu jakiś, na przykład masz kontrakt do zrealizowania i potrzebujesz dzisiaj wydać jakieś pieniądze, ale wiesz, że te pieniądze wrócą do ciebie za rok, bo podpisujesz umowę z dużym dostawcą czy jakimś klientem, partnerem, my to możemy sfinansować. I zrobimy to szybciej, taniej, łatwiej, efektywniej jak każda inna firma na świecie.
Jasne. Pamiętam, że na pewnym etapie wy specjalizowaliście się, albo jakby gro waszego finansowania mogło trafiać na wydatki w platformach, w których te wydatki są dość popularną częścią każdego budżetu, każdego startupu, czyli wydatki na Google Ads, jakieś narzędzia. Czy to dalej tak działa, czy po prostu jeśli przyjdę i powiem, słuchaj, jakby potrzebujemy właśnie, nie wiem, nowego biura albo coś takiego, to też jest to dostępne?
Wiesz co, robiliśmy tak, że bardzo patrzyliśmy to, na co wydajesz pieniądze i mieliśmy inne oprocentowanie, jeśli chodzi o to, na co wydajesz pieniądze. Nie robimy już tego, bardzo uprościliśmy nasz produkt. I to jest jakby część tego Product Discovery, które w ogóle startup robi przez cały czas. My zaczęliśmy jako firma, która robiła revenue-based financing w ogóle, gdzie dawaliśmy pożyczkę, którą spłacałeś jako procent swoich przychodów. I wiesz, byliśmy first RBF provider in Europe, jada jada. Nie ma, zamknęliśmy ten produkt półtora roku temu, w ogóle tego nie oferujemy. Dzisiaj jest to naprawdę bardzo prosty produkt, po prostu kapitał w sensie przelewu na twoje potrzeby obrotowe i szukamy firm, które po prostu chcą szybciej rosnąć.
Czaję. Czy to wynika z tego, że na początku musieliście się trochę zabezpieczać przed jakimś naciągactwem, czy i jakby pomagaliście wydawać kasę na źródła, gdzie wiadomo było, że ta kasa nie jest pewnie, nie wiem, kradziona, przepalana, czy dopiero po jakimś czasie przeszliście w ten model, gdzie tak naprawdę można wszystko finansować?
Mam być z tobą absolutnie szczery, to zajęło...
Bardzo proszę.
Wzięło się to stąd, że słuchaj, my skopiowaliśmy amerykańską firmę, która nazywała się Clearco. Clearco była firmą, która w ogóle wymyśliła ten model dla e-commerce'ów i on zaczął super działać. Naprawdę oni to odpalili i nagle była pierwsza runda, druga bardzo szybko w Stanach. Ja to obserwowałem jako VC i sobie pomyślałem, że to jest kurczę mega fajny model i mi się to bardzo spodobało i że to będzie duże. I zacząłem w ogóle szukać firmy, która to robi w Europie, żeby zainwestować w nich. Bo jeszcze pracowałem w tym funduszu, byłem odpowiedzialny za inwestycje we fintechy. Nikt tego nie robił w Europie, tylko tego nie oferowało w Europie. Ja sobie pomyślałem, kurczę, że to będzie coś dużego i nikt tego nie robi, ja to zrobię. Po prostu może pora. Jak już miałem dosyć pracy w VC, mówiąc szczerze, jakby ja mam taki love and hate relationship z VC. I pomyślałem, że dam dosyć tej roboty w tym funduszu.
Z czego to wynikało?
Kurczę, wiesz co, wiele powodów. Pierwsza taka, zostać partnerem funduszu VC, to jest ścieżka przez mękę, szczególnie w takim miejscu jak Londyn. Wiesz, ktoś, kto zakłada fundusz, dlaczego macie kiedykolwiek dopuścić do dużego stołu tak naprawdę? Mm-hmm. Zawsze ten sufit jest bardzo, bardzo odległy. A założyć własny fundusz i tak dalej, no to kurczę koszmar, no ja znam wiele tych VC, którzy po prostu zajęło im lata, aby to zrobić, ale są trochę niecierpliwe, powiem ci szczerze, ja nie chciałem tyle czekać. Druga rzecz jest taka, miałem wrażenie, że jest nadmiar kapitału VC i wiesz, jako fundusz VC po prostu cały czas bijesz się o te same deale, a na koniec dnia przychodzi Sequoia, Accel czy jakiś inny Lightspeed i zgarnia ci najlepsze i nawet nie masz podjazdu, mówiąc szczerze. I no choćbyś nie wiem co zrobił, no to po prostu no, nie masz szans.
Nawet jako fundusz z Londynu, a co dopiero czasami fundusz z Polski, tak?
Dokładnie, nie? I trzecia rzecz jest taka, pomyślałem, kurczę, jako fundusz VC dajesz pieniądze tam jednemu promilowi firm, prawda? Masz tyle tysięcy, dajesz jednemu promilowi firm, zarabiasz na tym średnio 20%. A ja mogę kredyt dać pewnie 30-40% firm i też zarobić średnio, wiesz, 20%. Na niektórych 15%, niektórych 30%, ale średnio zarobię 30%. To który rynek jest większy? Bo tak mi się wydawało, tak prosta matematyka, że tak naprawdę tutaj jakby mogę coś budować szybciej, mieć kontrolę, jest większa opportunity. No i stąd pomyślałem, że pora mieć coś swojego i takiego contrarian trochę, takiego wiesz, jak wszyscy chcieli być VC, to ja pomyślałem, to ja nie będę.
Był taki moment, że wszyscy chcieli mieć VC?
No wydaje mi się, że wiesz, 2019-2021 to każda osoba chciała być VC-kiem, nie? I tych
funduszy to prawda. No ale w dzisiejszych czasach każdy na LinkedInie ma wpisany inwestor. Albo Business Angel, co najmniej.
Dokładnie. Ja też.
Jakby bez obrazy, nie? Z całym szacunkiem.
Luz.
Czyli szukałeś jakby takie trochę swoje ścieżki i tego, żeby wyróżnić się, bo mam takie wrażenie, że rzeczywiście w tej chwili jest bardzo dużo kasy, też pewnie na jakichś może trochę dalszych etapach, na przykład w Polsce. Jakby pamiętam, że do pewnego stopnia często łączyłem founderów, którzy pytali mnie o intro do VC z funduszami, z którymi się znam, czyli najczęściej tymi, które się przewinęły przez moją akcjonariat lub nadal w nim są, czyli tam Inovo, Unfold i Był taki moment, gdzie te startupy, które trafiały do mnie na bardzo podobnej fazie, czyli dość początkowej fazie, zaczęły się odbijać od tych funduszy, bo po prostu one, te fundusze są już dzisiaj za duże, one szukają pewnie większych tam, no jakby wchodzą na późniejszym etapie. I jak rozumiem, Uncapped jest taką trochę też odpowiedzią na ten problem, czy to jest finansowanie też dla początkowych startupów, które mają już jakiś dochód, czy nie bardzo?
Powiem ci, to jest właśnie jedna z rzeczy, które bardzo zmieniliśmy od kiedy powstaliśmy. Mm-hmm. Mogę ci powiedzieć, to duże, ale dzisiaj tak naprawdę nie pracujemy z firmami, które mają mniej jak 1 000 000 euro przychodu rocznie. I to było takie, wiesz, historia mojej firmy jest taka, że ona, wiesz, powstała w 2019 i na początku wszystko szło bardzo powoli, spokojnie, tam jakaś tam mała runda, jakiś tam klient drugi, trzeci, czwarty. Potem zebraliśmy jakąś tam kolejną rundę i nagle COVID przyszedł i to strasznie wystrzeliło w COVID-zie tej e-commerce. I popyt na... My zamknęliśmy rundę w sierpniu, a pod koniec września mówię moim inwestorom, guys, my musimy mieć kolejną rundę, bo po prostu tak szybko rośniemy, nie? Jakby wiesz, kurczę, rośniesz z kilkaset procent miesiąc do miesiąca, a po prostu zaczynam brakować pieniędzy znowu.
Na pożyczanie tych pieniędzy dalej.
Tak, mimo że mieliśmy dług i zebraliśmy kolejną rundę i to był taki, pomyśleliśmy każdy absolutnie możliwy błąd, bo to był taki czas, że wiesz, inwestorzy dawali ci pieniądze na prawo i lewo, ale też wymagali hiperwzrostów, hipertego. Mhm. I my zaczęliśmy myśleć, dobra, co możemy zrobić więcej, jak możemy rosnąć jeszcze szybciej. Mhm. I pomyśleliśmy, że zbudujemy, oprócz kredytów, zaczniemy budować bank. I zatrudniłem, słuchaj, dla e-commerce'ów, zatrudniłem absolutnie najlepszych, najdroższych ludzi na świecie. Tam szef Revolut Business dołączył, zbudował zaraz, wiesz, przyszedł i zbudował zespół 50 osób, które budowały ten bank przez rok. Mhm. I nagle po roku ja na to wszystko patrzę i to wszystko zaczęło się sypać, firma zaczyna tracić fokus, firma się zastanawia, my robimy bank, czy my dajemy pożyczki. A ten bank to w ogóle sobie wymyślili, że... Wymyśliliśmy tak naprawdę, koniecznie też byłem częścią, ale to z lekcji.
Byłeś na tych spotkaniach.
Byłem na tych spotkaniach, wiesz, to jest taka dziwna rzecz, czujesz się niekomfortowo, czujesz, że to nie jest dobra decyzja, ale zatrudniłeś ludzi lepszych od siebie, albo tak myślałeś i musisz im zaufać, albo chcesz im zaufać.
Jakieś ciśnienie ze strony VC było też w tą stronę, żeby to hiperskalować.
Też. Mhm. I wiesz, i okazuje się, że po roku mamy więcej pracowników niż klientów w tym banku. Ja tak bardzo niestartupowo, nie? Mhm. Trzeba było podjąć bardzo trudne decyzje i zamknęliśmy to, zwolniłem masę osób i sfokusowałem się na klientach. I to było takie doświadczenie, że uznaliśmy, że musimy się skupić na tych większych klientach, bo okazało się, że wiesz, czy klient jest mały, czy duży, do każdego trzeba zrobić analizę, do każdego z każdym trzeba porozmawiać, każdemu trzeba sprzedać ten produkt, a wiesz, czy dam dam pożyczkę 1 000 000 euro, albo damy 100 pożyczek w wielkości 10 tysięcy euro i kurczę, ta matematyka bardzo szybko okazała się, że tych małych klientów po prostu musimy wyrzucić i w ogóle się nimi zajmować. Początki były ciężkie, bo też okazało się, że rynki musimy zamknąć, po co jesteśmy na przykład w jakiejś Szwajcarii, po co jesteśmy na Słowenii, po co jesteśmy w jakiejś Szwecji, tam mamy po 2-3 klientów na kraj, to w ogóle bez sensu, to w ogóle nie działa, problem z językiem, problem z regulacjami, więc tak fokus, kilka rynków, tylko duzi klienci, zwolniliśmy masę osób i dopiero wtedy biznes zaczął działać.
Zastanawiam się, jak te twoje doświadczenia wpływają na ocenę tego, jakie finansowanie dla startupów jest najlepsze. I na pewno, tak jak w większości przypadków, odpowiedź brzmi, to zależy, ale zastanawiam się, jak przychodzą do ciebie startupy i mówią, Piotrek, czy powinienem w tej chwili już teraz podnieść kasę, czy powinienem poczekać, aż wygeneruję pierwszy przychód i dopiero podnosić kasę. Jakby na którym etapie brać VC, może w ogóle go nie brać i może wrzucać kamyczek do koszyka teamu Bootstrap. Jak do tego podchodzisz? No sam wziąłeś kasę od VC, więc akurat twój biznes jest typem biznesu, gdzie o ile nie miałeś na początku 8 milionów euro od taty, no to ciężko było ci wystartować z własnym pożyczkodawcą, a nie miałeś, więc musiałeś. Ale ciekaw jestem, jakby przyszedł do ciebie, wiesz, najlepszy przyjaciel po poradę.
Wiesz co, ja jestem mega fanem bootstrapów i bootstrapowania jak najdalej i naprawdę ograniczania VC i moja narzeczona ma firmę, która jest zbootstrapowana i do takiego rozmiaru, wiesz, kilkadziesiąt milionów przychodu, tam miliony EBITDA i to jest naprawdę widzę, jak inaczej prowadzi się taki biznes, który nigdy nie wziął inwestora, który naprawdę mentalność pracowników jest bardzo inna, bo oni wiedzą wtedy, że ty jako szef wydajesz po prostu swoje prywatne pieniądze, a w takim firmie, która jest finansowana przez VC, jest taka częsta mentalność, nie, no pieniądze inwestorów to one są do tego, żeby je wydać. Powiem ci szczerze, mi po tym, jak zebraliśmy dużo rundę, ja bardzo zmieniłem nastawienie. Nigdy nie lubiłem przypalać pieniędzy. Miałem wspólnika, którego wróciłem z firmy, który miał takie podejście dużo bardziej frywolne do tego. I po tym, jak go wróciłem z firmy, zajęło mi trochę czasu zmiana kultury firmy, zmiana kultury podejścia do tego, jak wydajemy pieniądze, a co wydajemy. I naprawdę, wiesz, był taki moment, że przeglądałem każdą jedną fakturę w firmie. I
pamiętam te czasy.
Pamiętasz te czasy, no. Tak trzeba czasami, no. Ja myślę, że ja bym radził wszystkim po prostu, aby naprawdę próbowali zajść jak najdalej bez inwestorów i brali tylko i wyłącznie pieniądze od VC, jak są naprawdę niezbędne i naprawdę wiedzą, na co te pieniądze wydać.
Super, a poza tym tematem jakby wydawania zbyt wielka, czy zbyt lekką ręką kasy, którą podnosi się od inwestorów, czy widzisz też problemy związane z VC tego takiego ciśnienia na hiperwzrost, bo trochę wspomniałeś o tym przy swojej firmie. Wspomniałeś o tym, że z wielkim rozmachem zaczęliście tworzyć bank, rozszerzać się na wiele rynków, które ostatecznie okazały się może nie do końca idealnymi rynkami dla was. Czy to nie jest taki dość popularny problem związany z braniem kasy od VC? One muszą cisnąć na hiperwzrost, bo taka jest ich formuła, im się fundusz zwraca tylko jeśli tych 2 z 10 czy 1 z 10 okaże się być jednorożcem, więc muszą wszystkich cisnąć na już wzrost 30, 40, 50% rok do roku, to jest drewno, to jakby nikogo to nie jara. I tego typu ciśnienie jakby wręcz tworzy warunki do pomyłek, do złych decyzji, do wydawania kasy tam, gdzie nie jest potrzebna.
Zdecydowanie. Trochę się to zmieniło teraz, wiesz, teraz jakby ci VC nagle... Wydaje mi się, dlatego teraz jest bardzo ciężko zebrać pieniądze od VCs, bo VC sami nie wiedzą, czego chcą, tak? Bo z jednej strony chcą wzrostu, z drugiej strony chcą tego, żebyś był dochodowy. Tak. I tak, kurczę, nie da się tego połączyć, to jest fizycznie niemożliwe, jakby chyba, że jesteś naprawdę jakąś totalnie mega, mega wyjątkową firmą. Po prostu jakby efektywny wzrost nie może przekroczyć, moim zdaniem, pewnych fizycznych barier. Po prostu to, jak szybko klienci dowiadują się o tobie, jak sobie nawzajem przekazują informacje o tobie, że wiesz, klient musi, wiesz, użyć swojego produktu, po kilku miesiącach może powie kilku znajomym, może oni, wiesz, może inni founderzy dowiedzą się o tym, może oni powiedzą o tym swojemu zespołowi i zespół w końcu przetestuje i po 6 miesiącach może ktoś inny się dowie o tym, ale to wiesz, to nie jest podwajanie biznesu co miesiąc, to po prostu... A jeśli chcesz go podwoić co miesiąc, to musisz przepalić masę pieniędzy na marketing, akwizycje, operacje i
siłą rzeczy ogromna część tej kasy jest po prostu źle wydana.
Siłą rzeczy, prawda? Bo nie da się tego zrobić efektywnie szybko, bo nie przetestujesz tych kanałów wystarczająco szybko, albo one są za płytkie. I to jest dzisiaj taki problem, że dlatego chyba te inwestycje VC, w ogóle rynek VC zamarł, tak? I zbieranie pieniędzy jest bardzo ciężkie, bo VC sami nie wiedzą, czy my chcemy dochodowych firm, czy które szybko rosną, albo gdzie jest ten balans.
Ciekawe. Spróbuję to w następnych odcinkach zderzyć z kimś z VC.
Super.
bo to jest ciekawa perspektywa. No, jakby ja jestem tak trochę po obu stronach płotu, bo wziąłem pieniądze od VC, ale z drugiej strony w 90% to, gdzie jesteśmy dzisiaj, jest finansowane przez kasę od klientów, więc pobierałem małe rundy, które gdzieś tam pozwalały mi na takie drobne, powiedzmy, skoki, albo w przypadku gdzieś tam kryzysu pomagały uniknąć 2 kroków wstecz, tylko ograniczenia się do 1 kroku wstecz, ale właśnie jakby widzę też ogromny, na przykład zawsze zastanawiałem się, nad tym, czemu live chat nie wydaje więcej kasy.
Bo, ciekawe, bo, nie?
Bo mają takie kosmiczne zyski, mają całkiem przyzwoite tempo wzrostu, no ale zawsze jakby mogliby, nie wiem, dopalić reklamy, mogli, a prawie w ogóle nie robią reklam. Mogliby, nie wiem, zatrudnić więcej ludzi i postawić jeszcze więcej produktów i próbować jakby może nie pokonywać drogi do miliarda dolarów przychodu jednym produktem, tylko po prostu kilkoma przechodzić drogę, którą już przebyli z samym live chatem i pewnie w sumie trochę tak robią, ale i dopiero po jakimś czasie zrozumiałem, że oni, że jakby ograniczony budżet też jest potężnym narzędziem i stymulatorem do rozwiązywania problemów w sposób kreatywny, a nie zasypywania problemów kasą, tak jak niestety dużo startupów, firm, mam wrażenie, robi, szczególnie tych, które mają przyjemne finansowanie ze strony funduszy różnego typu.
Dokładnie. Wiesz, ja w ogóle próbowałem zebrać rundę B w pewnym momencie i totalnie przestrzeliłem z rozmiarem. Chciałem zebrać jakąś kosmiczną liczbę pieniędzy. Mm-hmm. I gdybym chciał zebrać mniej, to bym nie zebrał, ale to był taki napompowany rynek. Powiem ci, jestem bardzo, pomimo tego, że dzisiaj pewnie trochę mi brakuje odrobiny pieniędzy, a wzrost taki, jak powinien być, może rośnie bardzo szybko, to cieszę się, że nie zebraliśmy tej rundy, bo myślę, że dzisiaj ta firma by nie istniała. Po prostu nie naprawilibyśmy. Czyli
dalej byście brnęli w te same problemy, które zdiagnozowałeś, kiedy tej kasy zabrakło.
Tak, dokładnie. Wiesz co, i byśmy podjęlibyśmy takich bardzo odważnych decyzji, żeby zamknąć te niektóre produkty. Nie naprawiłbym zespołu, który ewidentnie nie działał i kurczę, wiesz, ja wymieniłem 80% ludzi tak naprawdę, gdy zrestrukturyzowałem firmę. Najpierw zwolniłem 40%, a potem kolejne 40%, mówiąc, że tak, wiesz, małymi kroczkami co miesiąc, co dwa, po prostu tak po kolei wymieniając, bo nie możesz też całej firmy po prostu zwolnić na raz. I no, dzisiaj firma działa naprawdę bardzo, bardzo dobrze. Ale na pewno by to nie miało miejsca, gdybym zebrał te pieniądze.
Churchill miał takie powiedzenie, nigdy nie marnuj dobrego kryzysu, za które dostawał czasami po głowie, bo to nie jest coś miłego do wypowiedzenia. I mi jest bardzo głupio, niezręcznie mówić też o tym, bo zwolnienia ludzi nigdy nie powinny być jakimś, nie wiem, powodem do dumy, czy to jest jakby największy fuck up, problem, najczarniejszy scenariusz w rozwoju każdej firmy, ale też mogę powiedzieć, że ten kryzys, przez który przeszliśmy, tak wiele nas nauczył, tak wiele nam podpowiedział o tym, co działa, co nie do końca działa, że naprawdę mogę śmiało powiedzieć, że dzisiaj jesteśmy pewnie, mimo że cofnęliśmy się wtedy kilka kroków do tyłu, to mogliśmy dzięki tej wiedzy wyskoczyć do przodu znacznie szybciej niż pewnie gdybyśmy nigdy tego kryzysu nie przechodzili. Tak jakby w długim terminie to i tak wyjdzie dla firmy na plus. Jakkolwiek, tak jak mówię, lipnie by to nie brzmiało ze względu na tych ludzi, którzy po prostu nic złego nie zrobili, a stracili pracę dlatego, że spółka przeinwestowała, że podwinęła się noga czy coś.
Jasne. Zgadzam się z tobą w 100%. Naprawdę. I to nigdy, wiesz, dla foundera nie jest przyjemne ogłosić, że robisz zwolnienia. To jest z najgorszych dni w moim życiu. A to był, gdy musiałem o tym powiedzieć firmie. Ale ja widzę, jak w długim okresie... Wiesz co, moi pracownicy, niektórzy naprawdę zareagowali bardzo, bardzo mądrze. I dostałem wiele wiadomości w dniu zwolnień, że Piotr, wiem, że to było ciężkie, ale dzięki że dbasz o firmę w długim okresie i nasze bezpieczeństwo. I my na przykład mierzymy co kwartał zadowolenie pracowników i naprawdę widzę, jak pierwsze kwartały były bardzo ciężkie, ale później w długim okresie to się tak odbija, po prostu firma totalnie inaczej działa, taka gdy odświeżysz, zmienisz tę energię, nabierzesz tego fokusu.
Jest też to pewnie trochę tak, że w tych trudnych chwilach przyjaciół się poznaje i firma się w pewnym sensie cementuje. Te relacje się cementują po przejściu takich trudnych chwil. Załoga staje się bardziej zżyta niż kiedykolwiek. Dokładnie. Zastanawiam się, jakim masz jeszcze, jaki miał, jakby co mógłbyś poradzić komuś, kto musiałby w tej chwili zrobić takie trudne zwolnienia? Jakby jak powinien do tego podchodzić, na co zwrócić uwagę, żeby nie chcę powiedzieć, poszło jak najlepiej, bo to jest totalnie lipna sytuacja i ciężko mówić o jakimkolwiek pozytywnym scenariuszu, ale żeby ograniczyć szkody i żeby gdzieś tam potencjalnie zadbać o tych, którzy tracą pracę.
To, co powiem, może być kontrowersyjne, ale ja bym ciął głęboko. Za każdym razem, jak widzę, gdy ktoś robi zwolnienia, one zawsze są za małe. Mm-hmm. Jakby nigdy nie słyszałem, że ktoś mi powiedział, że zwolniłem za dużo osób. Raczej to jest, kurczę, zwolniliśmy za mało i może myśleliśmy, że trzeba, żeby ciąć bardziej, a to jednak trzeba było, zastanawiamy się, czy tą osobę, czy ten dział, czy ten produkt zatrzymać, czy nie. Jak się zastanawiamy, znaczy, że to jest do wycięcia. Mhm. Niestety. Bardzo, bardzo brutalne, ale prawdziwe, z mojego doświadczenia przynajmniej. To jedno. I dwa, bardzo zadbać o tych, którzy pozostali. Naprawdę to jest, te osoby będą się bały, będą myślały, co z nimi dalej, czy jest szansa na jeszcze większe zwolnienie. Dlatego uważam, że lepiej zrobić duże zwolnienia i żeby potem nie kontynuować, bo najgorsze, mm-hmm. co się może dziać, to po prostu po pierwszych zwolnieniach druga runda. Bo wydaje mi się, że osoby, które zostają w firmie, wybaczą ci raz te zwolnienia, ale gdy następują drugi raz, to morale już wtedy się jest bardzo, 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 bardzo ciężko odrobić.
No, ale to rzeczywiście są najtrudniejsze momenty, ale też czasami w tych najtrudniejszych momentach przychodzi największa wiedza, niestety. Pamiętam, jak gdzieś tam po tych zwolnieniach, czy w ogóle po kryzysie, może zwolnienia to było to tego, co nie ma co tutaj gratulować, ale po przejściu kryzysu i po wyjściu z kryzysu gdzieś tam jakby zaprzyjaźnieni przedsiębiorcy gratulowali przejścia przez to. Mam wrażenie, że gdzieś tam przejście przez jakiś kryzys jest takim elementem zdobywania szlifów przedsiębiorcy, mimo że pewnie w idealnym modelu, czy dobry przedsiębiorca, to nie powinien nigdy przechodzić tego kryzysu, ale to...
Nie słyszałem chyba o firmie, która by nie miała kryzysu, wiesz? Ja zbankrutowałem prawie dwa razy już i jakby naprawdę nie znam firmy, która by nie miała tego na swojej drodze. Mam wrażenie, że to jest tak naturalna rzecz, tak naturalna kolej firmy. I bardzo kształtuje człowieka i bardzo kształtuje jako przedsiębiorcę, szefa i mam wrażenie, że wiesz, mm-hmm. teraz gdy miał to przychodzić jeszcze raz, pewnie znowu byłoby ciężko i mam naprawdę olbrzymią nadzieję, że to się nie nastąpi, ale już jak na przykład byłbym, wiesz, miałbym komuś pomagać w tym, na pewno byłoby mi dużo, dużo łatwiej mając to za sobą.
Mm-hmm. Czy rozważasz podniesienie jeszcze kiedyś rundy, czy wolałbyś się rozwijać już tylko w modelu takim zrównoważonym, gdzie wypracuje jakieś dochody i potem te dochody będziecie mogli?
Wiesz co, nasz problem jest taki, że my jesteśmy dochodowi już w tym momencie. Nasz problem jest taki, że w pewnym momencie po prostu potrzebujemy po prostu głupich pieniędzy na kapitał obrotowy. Mm-hmm. Dam ci po prostu mm-hmm. przykład, nie? Jeśli rośniemy, my w pierwszym kwartale daliśmy 20 milionów funtów pożyczek, w drugim 30, w tym 40, w następnym prawie 60. No to wiesz, to jest, zdarza się nam w tygodniu dać nawet, wiesz, przyjmijmy w tym momencie 7-8 milionów funtów pożyczek w tygodniu, a wiesz, pewnie za rok to będzie, albo za pół roku to może być nawet, wiesz, 15-20 milionów funtów pożyczek. I my musimy, jak to działa z naszymi dawcami długu, my musimy te pieniądze sami dać i oni nam po tygodniu, my po prostu dajemy dokumenty, my przelewamy pieniądze do klienta i te pieniądze po tygodniu do nas wracają, ten bank weryfikuje, ok, daliście tą pożyczkę, a to my wam teraz dajemy tam 90% tych pieniędzy, albo tam 95% tych pieniędzy. Ale my po prostu, wiesz, im bardziej rośniemy, tym więcej pieniędzy potrzebujemy po prostu na to, aby dać te pożyczki w ciągu ten. I mamy je w wielu walutach, więc potrzebujemy mieć, wiesz, ileś tam pieniędzy w Stanach, ileś tam w funtach, ileś w euro, plus coś pieniędzy wraca, plus jakieś inne spodziewane rzeczy. Im bardziej rośniemy jako instytucja finansowa, tym po prostu zwykły taki kapitał obrotowy nam jest potrzebny. I staramy się jak najbardziej finansować te długi, a my kombinujemy, ale w pewnym momencie te pieniądze są potrzebne. Druga rzecz jest taka, że dług działa w taki sposób, że nawet jak, wiesz, my głównie finansujemy się długiem, ale inwestorzy nadal chcą, żebyśmy trochę kapitału własnego włożyli w każdą pożyczkę, że po prostu, bo wtedy, żebyśmy mieli i te pieniądze my tracimy pierwsi. Także przypuśćmy, jeśli pożyczę jakiejś firmie A pieniądze, przypuśćmy milion euro, ja muszę 10% pieniędzy włożyć samemu. I gdybyśmy ogólnie tracili te pieniądze, to my nasze pieniądze przypadają jako pierwsze, a potem jakby dopiero pieniądze inwestorów, którzy dają dług. Jasne. Więc im więcej pieniędzy, im bardziej rośnie nasz portfel pożyczek, tym więcej potrzebujemy kapitału własnego włożyć. Mhm. Tak jak banki, zresztą banki też mają, wiesz, różne tak zwane, wiesz, tier kapitałowe i potrzebują mieć po prostu ileś tam kapitału własnego na to, aby po prostu...
Jakiś kolateral taki.
Dokładnie, trochę. Dokładnie. Więc o ile my nie potrzebujemy kapitału już na same operacje, po prostu im jesteśmy większą firmą finansową, tym w pewnym momencie potrzebujemy, zapotrzebowanie na kapitał rośnie. Mhm.
Powiedz, jaka część twojej firmy stanowi taką, powiedzmy, ten segment technologiczny? No, jesteście fintechem, ale zastanawiam się, ile jest w tym tego fin, a ile tego tech?
Wydaje mi się, że jest tak pół na pół, wiesz. Mhm. Mamy trochę tej technologii. Ta technologia jest bardzo ważnym elementem naszej firmy. Jednak, wiesz, połowa firmy to są inżynierowie. Bardzo dużo pracy. Dla nas takim głównym elementem jest technologicznym są te dane, tak? I analiza
tych danych. Czyli wpinacie się w Stripe'a, Recurly.
Dokładnie, wpinamy się w Stripe'a, Recurly, ale wiesz, dużo jakieś tam e-commerce'y, bardzo dużo inwestujemy w Amazon, bardzo dużo, wiesz, jakieś konta bankowe i my jesteśmy większy, tym bardziej dokładnie analizujemy te rzeczy. Dzisiaj, gdy przyjdzie do mnie taki klient e-commerce'owy, ja buduję dla niego automatycznie model cash flow na następne 12 miesięcy. Powiem ci szczerze, często ja więcej wiem o cash flow tej firmy niż ta sama firma wie o sobie. Naprawdę, wiesz, po prostu my liczymy wszystkie, my na przykład, wiesz, automatycznie liczymy to, jak ile wydajesz pieniędzy na marketing, jak wygląda sezonowość, ile twoich klientów wróci, jak marże, kurczę, a te firmy mają taki, wiesz, mały dział
finansowy. A tam są często Janusze, którzy tego nie liczą w ogóle, nie?
Dokładnie, dokładnie. I słuchaj, wiesz, ja tej firmie mówię, ale wam się pieniądze kończy za 5 miesięcy, ale potem macie straszną dziurę finansową w tym okresie, ale potem wychodzicie z niej, a oni tak, naprawdę? I wiesz, to jest trochę technologii, plus inwestujemy w automatyzację decyzji kredytowych, szczególnie tych małych. Mówiłem ci, że nie chcemy robić małych pożyczek. Wróciliśmy do nich dla klientów amazonowych, bo uznaliśmy, że to jest taki ekosystem, gdzie jest bardzo dużo danych i my, mając pełny dostęp do twoich danych, jeśli sprzedajesz tylko na Amazonie, pełny dostęp do twoich Amazonu, plus pełny dostęp do twoich danych z banku, my tak naprawdę możemy sobie wszystko inne policzyć, bo ja widzę dokładnie, jaki masz towar, jak on szybko rotuje, jak on się sprzedaje, po jakiej marży, jak szybko go sprzedasz, ile masz pieniędzy na koncie i tak dalej, co się dzieje. I ta technologia automatycznie daje, dzisiaj już po raz pierwszy dajemy automatycznie pożyczki klientom, co zajęło nam te 4 lata. Także jest trochę technologii, ale nadal jesteśmy firmą bardzo finansową i wiesz, nasza średnia pożyczka dzisiaj to jest około $500,000 i szczerze, no, takich pożyczki nie da się dać automatycznie. Muszą być ludzie, którzy przeanalizują ten biznes, przeanalizują jakieś ryzyka, spotkają się często z klientem. Duzi klienci to jest jednak też biznes, wiesz, salesowy. Powiem ci szczerze, mam wrażenie, że jesteśmy, jeśli chodzi, nie jesteśmy polską firmą, ale gdybyś nas traktował jako polską firmę, wydaje mi się, że jesteśmy mistrzami, jeśli chodzi o B2B sales. Naprawdę mamy bardzo wyrafinowany proces, jeśli chodzi o pozyskiwanie klientów, szczególnie startupów.
Masz moją pełną, niepodzielną uwagę w takim razie.
No,
opowiedz o tym.
Wiesz co, mamy wiele kanałów akwizycji. Ja mamy naprawdę bardzo...
Rozmawialiśmy chwilę o podcastach jako dobrym kanale akwizycji.
Też. Ale tak, powiem ci, mamy 4 takie główne kanały akwizycji. Pierwszy to jest marketing i robimy bardzo, bardzo dużo, bardzo różnych rzeczy. Bardzo patrzymy na nasz brand i to jakby inwestujemy w to, jak jesteśmy postrzegani, kto o nas mówi, jak o nas mówi, bo mamy wrażenie, że nawet jeśli pójdziemy do jakiejś firmy, ta firma musi nas usłyszeć wcześniej kilka razy w kilku miejscach, najlepiej od jakichś z dobrych źródeł, abyśmy wzbudzili zaufanie klienta, żeby on chciał z nami rozmawiać. W przeciwnym razie klient pomyśli, że się po prostu spałem. A ten klient musi o tobie usłyszeć kilka razy, zanim po prostu podniesie słuchawkę, jeśli do niego zadzwonimy, jeśli do niego napiszemy. Więc dużo robimy, dużo bardzo inwestujemy w różne kanały marketingowe. Oczywiście działa Google Ads dla nas zawsze działało i działa. To bardzo mamy wyrafinowany spend, ale jesteśmy bardzo tacy, wiesz, sophisticated, mamy narzędzia, gdzie naprawdę nie patrzymy na to, ile kosztuje lead, tylko ile kosztuje już konwersja dalej w funnelu. Mm-hmm. Mamy dosyć dobrze połączone HubSpot, nasz CRM z Googlem. To fajnie działa, ale robiliśmy dużo pracy na przykład. Jak ktoś szuka loan, to jest złym klientem i nie budujemy za dużo na loan, ale jak ktoś szuka funding, to on myśli o wzroście. Jak szuka loan, to bardziej ma problem i szuka pieniędzy, bo słabym klientem. To są takie, wiesz, małe rzeczy, ale zajmują nam bardzo dużo pracy, jeśli chodzi o wyrafinowanie. Dużo robimy eventów. W naszym nasz średni ticket jest dosyć duży. Bardzo dużo pracujemy na właśnie eventach i to są często drogie eventy, wiesz, potrafimy wydać, no wiesz, kilkadziesiąt tysięcy dolarów na to, aby się gdzieś pojawić, wysłać zespół, ale przy takich sprzedaży high ticket, to taki event pokazuje, tam wiesz, są odpowiednie osoby i pójść na kolację z daną osobą i pojawienie się, to jest często naprawdę najlepszy sposób na pozyskanie kogoś. Tylko wiesz, my jesteśmy biznesem, gdzie jest relatywnie duże ACV, czyli Average Client Value. Bo jeśli wiesz, klient od nas pożyczy, przypuśćmy w ciągu roku, nie wiem, milion dolarów, no to wiesz, to jest 100 tysięcy przychodu dla naszej firmy, prawda? Może więcej nawet, więc możemy spokojnie wydać 10-20 tysięcy dolarów na pozyskanie klienta, więc nam się opłaca, wiesz, po prostu zaprosić kogoś na kolację fajną, spotkać z nim, a jeśli tylko z tego są odpowiednie konwersje. Bardzo dobrze nam działa kanał outbound i to nam zajęło lata pracy. I mamy bardzo wyrafinowane, po prostu dużo pracy, począwszy od tego, skąd bierzemy lidy, jak je później skorujemy, jak się do niego odzywamy, jakich narzędzi używamy, jakie są follow-upy. Także wiesz, używamy wszystkich najlepszych narzędzi typu, wiesz, Apollo, Outreach, Salesloft, czy jakieś magie i bardzo też patrzymy na metryki, jeśli chodzi o to, wiesz, ile spotkań BDR umówił, ile calli zrobił i tak dalej. To jest,
szanuję.
To jest dużo ciężkiej pracy w związku z tym i wykorzystujemy też dużo trików, wiesz, to jest, mamy bardzo vertical approach. Jeśli ja na przykład, jeśli ktoś z mojej firmy chciałby napisać do ciebie, to powinien napisać o trzech innych firmach podobnych, w których pracujemy i sam wiesz, jak ja bym powiedział tobie, hej Michał, pracuję z twoimi dwoma konkurentami, a myślę, że moglibyśmy też tobie pomóc. Szansa na to, że odpowiesz tego maila jest dużo inna niż gdy opowiem ci, hej, jesteśmy taką firmą.
Tak, z producentem pampersów i...
Dokładnie. Mamy bardzo, bardzo dużo, wiesz, taki nacisk na wertykalny approach, ale to jest, o czym mówiliśmy, to wymaga tego, że firma już jest, wiesz, trochę ma kilka lat, mamy tysiące klientów, więc możemy już powiedzieć, słuchaj, pracujemy z największymi firmami w tej branży, powinniśmy też z tobą. Gdy zaczynasz, nie możesz tego zrobić. Także to jest taka skala, którą osiągasz. No i w partnershipy dużo inwestujemy. One nam chyba najsłabiej idą, ale no nadal bardzo, bardzo wierzymy w magię, że uda się coś zrobić.
Program afiliacyjny, czy partnershipy w sensie jakieś takie marketplace'y typu G2 Crowd, Captera, chociaż tam chyba nie ma takich.
Tam nie ma takich
kategorii
rzeczy.
Bardziej, jak wasz.
Bardziej się interesują takie strategiczne partnershipy. Na przykład, powiem dam ci przykład. Zaczęliśmy być partnerem Zalando w tym miesiącu. I wiesz, kilka po prostu. Już miałem wcześniej chyba trzech, czterech klientów, którzy sprzedają na Zalando. Piszmy do Zalando, słuchajcie, nasi klienci sprzedają na Zalando, może macie więcej firm po prostu, którym pomożemy, to wiem, mam prawdziwy problem. Mam klientów, którzy mówią mi, Piotr, taka founderka ma biuro, ma sklep w ogóle na Mokotowskiej zaraz obok i mówi, słuchaj, chciałbym sprzedać na Zalando, ale potrzebuje 500 000 złotych, aby wyprodukować towar do Zalando wcześniej, zanim zapłacą, nie ma te pieniędzy. To pomogliśmy jej. Mówię do Zalando, słuchaj, mam taki case, pewnie jest więcej firm tego typu. A, no to wiesz, zaczynają nas łączyć z firmami, więc szczególnie wszędzie narzędzia e-commerce'owe nas interesują. Każdy, kto sprzedaje do e-commerce'ów, to jest naszym fajnym partnerem i my pomagamy im rosnąć, a przez to tak naprawdę ich klienci rosną, więc pewnie więcej wydają na narzędzia, które używają.
Super, super. Mega cenna wiedza. Powiedz, wspomniałeś o tym, że w jednym kwartale zrobiliście 20 milionów pożyczek, w drugim 30, w trzecim tam 60 i tak dalej. Ile łącznie w tej chwili pożyczacie kasy w skali roku?
No w tym roku to będzie z 157 milionów funtów, ale wiesz, to jest wzrost 3 razy w ciągu roku, więc myślę, że wiesz, cena przyszły rok też będzie pewnie około 500 000 000 funtów, co najmniej.
Wow, 150 milionów funtów. Dobrze liczę, że od tego tam średnio powiedzmy wychodzi 10%, może trochę mniej. Macie oprocentowanie między 6 a 12, tak? Mhm. No to sobie można policzyć całkiem godny przychód
Nie jest to już mała firma, spółki. Już jest skala. Już powoli robi się z tego skala.
Mega, zajebiście. To są już konkretne wyniki. A powiedz, jak widzisz w ogóle przyszłość tego segmentu? Bo jak słucham też o tym wymiarze technologicznym, to wydaje się, że przy pewnej skali, może już nawet w tę skalę zaczynacie wchodzić, wy będziecie mieć też bardzo cenne dane. W sensie trochę mi to pachnie takim modelem Robin Hoodowym, gdzie jakby Robin Hood głównie zarabia nie na prowizjach, bo tam prowizji nie ma, czy przynajmniej nigdy nie było, nie wiem jak teraz jest, bo od dawna tam nie zaglądałem, ale sprzedawali po prostu dużym korporacjom, Citadelom i innym dane na temat tego, na czym tradują ludzie i wy też macie, na przykład wiecie, jaki produkt najlepiej się sprzedaje na Amazonie albo jest tam gdzieś tam w topie, bo macie dużo klientów
tak, ale
z tego typu.
Wiesz co, to co obiecujemy klientom, to że ich dane zostają ze mną i często wiesz, często rozmawiam z klientami i mówię im jakby, wiesz, często na przykład mam kilka pracuję z firmami, które są swoimi konkurentami w branży i ja często mówię tym, słuchaj, ja znam dane konkurencji, ale nigdy nie, te dane nie wyciekną poza naszą firmę, nigdy nie dzielimy się nimi dalej i to jest nasza obietnica wobec klientów, one są najbardziej pilnie strzeżone i nie chcemy ich nigdy, przenigdy sprzedawać.
Zrozumiałe. Ale czy jakby można sobie wyobrazić w przyszłości produkt, w którym nadal dajecie komuś kasę, może nawet rezygnujecie z części swojego procentu, tylko po to, żeby mieć te dane, które no nie trudno mi sobie wyobrazić, że na pewnym etapie mogą być jeszcze większą wartością niż te przychody, które są niemałe. Taki, powiedzmy...
Wydaje mi się, że ciężko będzie aż tak zmontować. Wiesz co, nasz model biznesowy jest rozumiem, tak dobry i my zarabiamy na tyle dobre pieniądze.
No tak, no to 10-12% to i tak jest powiedzmy dobry.
Sporo, prawda? I jakby wiesz, gdy pomyślisz sobie, że my naprawdę zastępujemy equity i w pewnym momencie każda firma ma tak naprawdę spory procent, jakby w pewnej skali firmy finansują się długiem, nawet Apple ma dług, prawda?
Tak.
I naszym celem jest tak naprawdę nie iść rynek w dół, tylko do góry. My chcemy pozyskiwać coraz większych klientów, dawać coraz większe pożyczki, pracować coraz większymi firmami. Zamiast iść, chcemy, aby koszt naszego oprocentowania szedł w dół. To, co możemy dzisiaj zaoferować klientom, jest dużo lepsze niż nawet 2 lata temu, 3 lata temu, bo jesteśmy po prostu więksi, mamy tańszy koszt kapitału. I mam wrażenie, że to jest dla nas trochę dekoncentracja. Jakby w ogóle wiesz, dużo myśli, na przykład jeden z naszych konkurentów oferuje insight tool, jakby oferuje, próbuje sprzedawać klientom narzędzie, albo mówi im, że w ramach biorą pożyczkę, to są narzędzie do analizy marketingu, analizy wydatków. My dużo myśleliśmy o tym, czy to robić. I VCs dużo bardzo nas cisnęli, czemu tego nie macie i tak dalej. I wiesz co? My o tym myśleliśmy i rozmawialiśmy z klientami i dochodzimy do bardzo prostego wniosku. Jest masa innych narzędzi do tego, które zrobią to lepiej. I nam możemy, wiesz, spędzić pewnie milion dolarów na budowę tego narzędzia, a na koniec dnia będzie firma, która zajmuje się tylko tym, i ona zrobi to 100 razy lepiej. I tak, wiesz, nigdy nie zrobimy analizy do narzędzia na analizy mediów jak wy, bo po prostu brandowy się robi to najlepiej. My po prostu mamy jeden cel. Dać ci pieniądze najtaniej, najszybciej, najłatwiej, najbardziej elastyczniej.
Ekstra.
Prosty komunikat i nie chcemy robić nic innego.
Rzeczywiście jest zakusa, żeby robić jakiegoś własnego chart Mogula, czy Bare Metrics, czy jakieś inne narzędzia do analityki, skoro wiecie już tak dużo o tych firmach i wystarczyłoby wystawić, znaczy wystarczyłoby, ale jakby totalnie szanuję to, bo rzeczywiście uważam, że jednym z dużych problemów większości startupów jest to, że na pewnym etapie, ponieważ to są często ludzie kreatywni, albo nawet zawsze są ludzie kreatywni, powstają kolejne pomysły na to, jak rozwinąć, jak tutaj dołożyć kolejną gałąź i tak jak trochę rozmawialiśmy na początku tej dyskusji, gdzieś ucieka ten oryginalny problem z myślą, o którym powstał biznes, z myślą, o którym gdzieś tam stworzyli jakieś rozwiązanie i odpływają w stronę świata, który może być niekoniecznie ich.
Dokładnie. A wiesz co, ja mam naprawdę, mamy prostą misję, robić to najlepiej na świecie, robić to jedną rzecz i wydaje mi się, że na tym polega sukces, tak? Że jeśli ja mogę, wiesz, skrócić to, jak szybko dostaniesz te pieniądze, nawet o kilka godzin ode mnie, mogę obniżyć oprocentowanie, to po prostu z pewnego dnia po prostu będziesz wiedział, że jak chcesz kapitał, przychodzisz tutaj i tyle, nic innego. A narzędzia, analitykę, dane weźmiesz sobie gdzie indziej.
Super. Widziałem na waszej stronie, zmieniając trochę temat, że rekrutujecie w Brazylii, w Stanach, w Portugalii, w Polsce i Wielkiej Brytanii. Z czego wynika tak duże rozrzucenie firmy? Znaczy, podejrzewam, że na wielu rynkach działacie i musicie mieć ludzi na miejscu.
Wiesz co, mamy trzy biura tak naprawdę, Warszawa, Londyn i Atlanta. Testujemy Brazylię, ponieważ bardzo zaczęliśmy rosnąć w Stanach. Gdy na początku tego roku, to jest też, wiesz, nasz olbrzymi sukces, na początku tego roku Stany Zjednoczone to było około 5% klientów, dzisiaj jest to jakieś 60-70%. Wow. Po prostu naprawdę nasz amerykański biznes rośnie niesamowicie szybko i stajemy się tam liderem. Mamy jeden problem po prostu. Musimy mieć więcej osób, które pracują w amerykańskiej strefie czasowej. Ale wiesz, ja mam taką tendencję, może trochę taką polską, może nie. Naprawdę oglądamy każdą rzutówkę, więc zamiast po prostu rekrutować na przykład, wiesz, zespół do operacji w Stanach, wolę go zrekrutować w Brazylii, ponieważ jest dużo taniej i efektywniej. I tak po prostu zarzucamy tymi ludźmi remote. I właśnie zatrudniliśmy kogoś od operations w Brazylii. Ta osoba kosztuje nas 11 tysięcy dolarów, a porównywalny koszt w USA to byłoby pewnie 50-60 tysięcy dolarów. I to jest po prostu, no jesteśmy bardzo tacy cost conscious i core'owe role mamy tam, gdzie muszą być, czyli mój, wiesz, management jest w Londynie, mój, wiesz, sales team na Amerykę jest w USA, ale cały back office staramy się mieć w miejscach, gdzie po prostu ten koszt pracy jest tańszy i możemy zapłacić może trochę więcej jak rynek i mieć najlepszych ludzi, nadal porównywalnie taniej niż w Wielkiej Brytanii.
Wspomniałeś o tym, że eventy dla was dobrze też konwertują. Czy Burning Man przekonwertował na jakiś klientów, czy to jest zupełnie niezwiązane z pracą? Gdzieś słuchając dużo w podcastach zagranicznych o tym, że jednak branża też się tam spotyka trochę, ale ludzie tam, rozumiem, biznesów nie załatwiają, bo nie wiem, bo nigdy nie byłem, więc...
Wiesz co, to jest w ogóle takie, to jest miejsce, gdzie niegrzecznie rozmawiać o tym, co się robi w tym świecie. I okazuje się, że poznajesz ludzi. Ja tam w moim kempie poznałem ludzi, z którymi pewnie zrobię jakieś rzeczy, poznałem founderów, bo jednak tam jest naprawdę dużo osób z tej branży. Ale to nie jest miejsce, gdzie robisz biznes i inne takie rzeczy. To jest miejsce, gdzie nie rozmawiamy o tym. Ja do dzisiaj nie wiem, co większość osób robiła z mojego kampu, co robi w rzeczywistości. I kurde, to jest takie niesamowite miejsce, niesamowite dla mnie. Jedyny czas w roku, kiedy naprawdę nie włączam telefonu i nie sprawdzam tych maili, bo wiesz, jak to jest być przedsiębiorcą. Po prostu to jest 24 godziny na dobę. I szczególnie, gdy prowadzisz firmę w takim etapie jak my, gdzie jest jeszcze młoda, że szybko rośnie, naprawdę to jest 12-14 godzin pracy dziennie. Mm-hmm. A ten Burning Man to jest takie, był taki test też dla mojej organizacji, jak oni sobie poradzą bez mnie. I w tym roku zrobiliśmy taki wyjazd wakacyjny na 4 tygodnie. Ja i Natalia przez 4 tygodnie nie byliśmy w pracy. Mm-hmm. I tak naprawdę testowaliśmy nasze właśnie nasze
czy wybuchnie.
Czy wybuchnie, jak to zadziała. I wiesz co, okazuje się, że nie wybuchło, że oni dla tych pracowników to jest super okazja wykazać się. Oni wiedzą, że okej, okay, ja nie mogę pójść do szefa zapytać, jaka jest decyzja. Ja muszę decyzję podjąć. I ci ludzie jarają się tym. Oni chcą tego. Oni cieszą się, że mogą dostać odpowiedzialność, której nie mają, że nie mają na co dzień. Bo czasami albo odwagi.
Super. I myślę, że to jest dobry, pozytywny akcent na koniec i dobre podsumowanie. Dzięki bardzo, że znalazłeś czas, żeby pogadać. Mam nadzieję, że to nie jest ostatni raz, kiedy będziemy się mogli spotkać tutaj na łamach podcastu i za jakiś czas znowu powiesz o kolejnych wzrostach i kolejnej dawce wiedzy i lekcji, które udało się zdobyć przy okazji budowy tego biznesu.
Bardzo chętnie i dziękuję jeszcze raz za zaproszenie.
Przyjemność po mojej stronie.